Dziękujemy Ci, Panie, za to, co za nami, Panie. Otwórz nasze uszy na słuchanie, na to, co dalej. Mam prośbę do Was. Możecie się do mnie uśmiechnąć? O, pięknie, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że dobrze spędziliście ferie, ci, którzy mieli ferie. Mam nadzieję, że odpoczęliście, ładowaliście baterie i z ekscytacją, z radością wejdziecie w kolejny semestr edukacji. Studenci chyba jeszcze walczą z sesją. Ja już trochę zapomniałem o tym, ale studenci, błogosławimy Was. Pamiętajcie, żeby chociaż trochę spać w nocy, nie tylko zakuwać. Będzie dobrze. To były nasze pierwsze ferie zimowe w rodzinie, bo nasz syn jest w pierwszej klasie, pierwszy uczeń w rodzinie, więc dla nas nowość trochę, ale mieliśmy całkiem fajny czas. Chociaż cieszymy się już, że szkoła się zaczyna z perspektywy rodzica. Nie dalej jak parę dni temu mieliśmy taką ciekawą przygodę. To był dzień, kiedy ja miałem wolne, więc fajnie go sobie razem spędziliśmy. Po południu byliśmy u znajomych. Spotkaliśmy się, mieliśmy taki fajny czas. Antek spotkał się z kolegą z swojego przedszkola. I wieczorem, wracając już do domu, mieliśmy nadzieję na taki fajny, rodzicielski wieczór. Dzieci wybawione, zadowolone, zrobimy kolację, higiena wieczorna, pójdą spać i wszystko będzie okej. Rodzice będą mieć czas dla siebie. W każdym razie, nasz wieczór był fantastycznie zaplanowany. Mieliśmy spędzić miło czas wieczorem. Natomiast przychodząc do domu, szykując się już nasz wieczorny rytuał z dziećmi, zauważyłem pewną jedną niepokojącą rzecz. A mianowicie, w zlewie nie spływa mi woda w kuchni. Jest pewien problem. I to nie jest rzecz, która napełniła mnie radością ani nadzieją. Oho, ale super. Mamy zlew w kuchni, który jest też połączony z odpływem zmywarki, więc nie dałoby się posprzątać po kolacji. Ta cała rura odpływowa, zdaje się, jest w jednej ścianie, która łączy kuchnię i łazienkę. Nie wiem, nie robiłem hydrauliki u siebie w domu, ale zapewne wszystkie odpływy gromadzą się w tym jednym odpływie liniowym, który wpada do pionu i być może mamy kłopoty. Na szczęście była godzina taka jeszcze wieczorna, że udało mi się pojechać do sklepu, wyposażyć się w odpowiednie narzędzia i bez wdawania się w szczegóły zajęło mi to takie dobre 3 godziny, żeby doprowadzić zlew do użytku z powrotem. Włączyło się to z rozkręcaniem, skręcaniem syfonu, sprzątaniem, uszczelnianiem silikonem. W każdym razie nie do końca był to taki wieczór, jak sobie wcześniej zaplanowaliśmy. I natomiast ten dojście do tego odpływu jest w takiej ciafnej szafce i musiałem tam klęczeć, wszystko stamtąd wyciągnąć. Tam się gdzieś wgramolić bokiem trochę, próbować tam działać i tak sobie myślę, Boże, ale dlaczego to się stało? Przecież my użytkujemy ten zlew normalnie, nie wrzucamy tam żadnych resztek, mamy to sitko, nie wylewamy tam nie wiadomo jakiego tłuszczu. Dlaczego tak się stało? Nie jestem hydraulikiem, nie robiłem diagnozy. Poza tym nie przyszedłem tutaj rozmawiać o hydraulice. Ale Bóg mi pokazał przez ten obraz taką pewną rzecz. Odnośnie mojego życia. Że wydawać mi się może w moim życiu, że dbam o swoją higienę duchową. Że dbam o to, o relacje z Bogiem, że dbam o jakościowy czas z sobą, z rodziną. Dbam o to, co wychodzi z moich ust, co wchodzi, czym się karmię. Ale bywają pewne momenty, bywają pewne sytuacje w życiu, w którym takie drobinki, takie drobne, niezauważalne nieczystości gromadzą się w moim życiu, gromadzą się, gdzieś tam wchodzą. I mowa tutaj o jakiejś narastającej frustracji, mowa tu czasem o jakichś złych myślach, które za długo trwią w mojej głowie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Są pewne drobinki, są pewne nieczystości. Oczywiście moje życie nie jest pozbawione brudów, ja też jestem człowiekiem, grzeszę. Ale mówię tutaj o pewnych rzeczach, które być może czasem niepostrzeżenie wkradają się do naszego życia i gromadzą się trochę. I gdy niezbyt odpowiednio postępujemy albo zapominamy o pewnej czynności, o której zaraz będę mówił, być może to nawarstwienie jakiejś frustracji, jakichś nerwów, jakichś problemów, jakichś złych myśli może rosnąć i prowadzić do pewnego zatoru. Więc co trzeba zrobić w takiej kwestii? Jeżeli mam problemy na przykład, załóżmy, że mam problem z pewną sytuacją w pracy, jest ona dla mnie stresująca, z pewną rzeczą nie mogę sobie poradzić. Do tego nakładają się pewne, no nie wiem, problemy rodzica ze spaniem, pewne problemy z dziećmi, które mają dużo radości wieczorem w sobie i nie do końca podążają za delikatnymi wskazówkami, sugestiami rodziców, to wszystko łatwe jest, aby pójść w jedną stronę, w której możemy powiedzieć lub pomyśleć za dużo lub możemy włożyć trochę wysiłku w pewne uspokojenie, oczyszczenie myśli, zawołanie do Boga i właśnie takie ukojenie, takie sięgnięcie po taki Boży pokój, po taką Bożą łaskę. Ale to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, dlatego że proza życia jest różna. Każdy dzień jest trudny. Natomiast w tym wszystkim, o czym myślałem sobie tam pod tym zlewem, dlaczego tak się dzieje i potem jak Bóg mi pokazał, że takie drobinki czasem pojawiają się w moim życiu, otuchy dodało mi to, że nie jestem w tym sam. Nie jestem w tym sam i nie tylko ja mam z tym problemy. Nie wiem, czy wy macie z tym problemy, ale wiem, że osoby, które wspomniane są w Biblii, też miały z tym problemy. Chociażby apostoł Paweł. W liście do Koryntian, w 9 rozdziale, w 1 liście do Koryntian, on tam pisze o biegu, który musimy toczyć, o to, aby wygrać, o biegu wiary, o to, aby wygrać, aby sięgnąć po wieniec zwycięstwa. Ale w 27 wersecie mówi, że to jest wielkim wysiłkiem, aby trzymać swoje ciało w ryzach i aby jednocześnie będąc apostołem, aby jednocześnie będąc tym siewcą, tym celebrytą duchowym tamtych czasów, pilnować się, pilnować swojego ciała, to jest parafraza, ale tak jest napisane, on pilnuje się, żeby głosząc innym, sam nie okazał się niewypróbowany. Czyli Paweł wskazuje w tym fragmencie, że tak ważne jest dbanie o tą naszą higienę dnia codziennego, o takie duchowe oczyszczanie się nieustanne. My wiemy, my przyjęliśmy Chrystusa, wiemy, że Chrystus zmazał nasze grzechy, wiemy, że przez łaskę dostępujemy odkupienia, że nasze grzechy zostały wybaczone. Ale jednocześnie Paweł sugeruje tutaj w tym fragmencie, że to jest nieustanna praca, że to jest nieustanne dbanie o to, aby te wielkie kawałki brudów, które mogą pojawić się, do których nasze ciała mają skłonności, ale i te mikrodrobiny, te takie niebezpieczne myśli, te takie niebezpieczne poziomy nerwów czy inne rzeczy, pokusy, które mamy, nie przerodziły się w coś, co będzie grzechem, w coś, co będzie zatorem w naszym życiu. Na co trzeba zwracać uwagę? W Galacjan Paweł też wspomina o tym, że po prostu tak jesteśmy zbudowani, że nasze ciała mają pewne skłonności i mówi tutaj o tych rzeczach grubego kalibru, jak rozpusta, nieczystość, gniew, kłótnie. Ale mówi też w innym fragmencie, w liście do Efezjan, mówi o tym, że musimy pilnować się, musimy dbać o to, aby w naszych myślach, aby w naszych umysłach, aby w naszym życiu nie pojawiła się i nie zagościła chciwość, nie zagościła głupia mowa, niesmaczne żarty. I to wymaga czasem trochę więcej uwagi, mam związek z naszych przyzwyczajeń, biorąc nasze tryby życia, to co mówię, tą prozę życia codziennego, tutaj chciałem zaznaczyć, że Bóg honoruje ten wysiłek, ale jednak trzeba ten wysiłek podjąć. Trzeba o to dbać, trzeba dbać o tą higienę. Na szczęście jest pewien przepis, który Bóg nam zostawił, aby właśnie dbać o to i aby efektywnie jakby trzymać się tego, co jest istotne. Potrzebujemy oczyszczenia. Potrzebujemy oczyszczenia naszego życia. Potrzebujemy odkupienia naszych grzechów, które dokonuje się w momencie, w którym oddajemy swoje życie Bogu. Ale potrzebujemy też dbać o to, aby nasza codzienność, aby nasze miejsce, w którym Bóg nas postawił, aby nasze życie było jak najbardziej czyste. Było jak najbardziej oczyszczone, nawet jeśli pojawi się coś niepożądanego, jakieś drobinki lub trochę większe okruchy. To potrzebujemy oczyszczać się. A źródłem naszego oczyszczenia niech będzie pewna historia, którą teraz chciałem przeczytać z Ewangelii Jana z 9 rozdziału. A więc w 9 rozdziale Ewangelii Jana przedstawiony jest pewien człowiek. Człowiek ten jest uznawany za margines ówczesnego społeczeństwa. Jest wyklęty, naznaczony, niegodny w ogóle przebywania z innymi ludźmi. Ta historia opisana jest od pierwszego wersetu 9 rozdziału, aż praktycznie do końca tego rozdziału. Natomiast samo proces oczyszczenia tego człowieka jest w pierwszych 11 wersetach. Natomiast, aby zdać sobie sprawę, jakiego kalibru człowiekiem mamy do czynienia, warto też wspomnieć, że po tym, jak Jezus go uzdrawia, on próbuje rozmawiać z faryzeuszami, przekonywać go, że Jezus ma moc oczyszczenia, że to Jezus nie może być grzesznikiem i oczyszczać człowieka. To faryzeusze, nie mając już argumentu na to, mówią mu: człowieku, ty jesteś, urodziłeś się pełen grzechu, w ogóle nie rozmawiaj z nami, odejdź od nas. Więc ta historia pokazuje nam człowieka, który w oczach ludzi, w oczach społeczeństwa tamtych czasów jest człowiekiem w ogóle, którego trzeba tylko pogardzać. To nawet widać w sytuacji, w której uczniowie pytają się Jezusa, tego człowieka. Ten człowiek był niewidomy od urodzenia. Jego przywarą było to, że urodził się niewidomy. I uczniowie, gdy zobaczyli go i widzieli go wtedy, to oni nie pytają Jezusa: mistrzu, czy on naprawdę zgrzeszył tak jak o nim mówimy? Tak jak o nim się mówi? Czy może to on, czy naprawdę on zgrzeszył? Albo jego rodzice zgrzeszyli? Nie, tam nie ma takiego pytania. Tam jest pytanie, kto zgrzeszył? On czy rodzice? Oni są tak doskonale pewni, tak przekonani o tym, że w życiu tego człowieka jest grzech, że nawet nie zakładają, że to nie o to chodzi. Ten człowiek był od urodzenia, on i jego rodzice, naznaczeni grzechem. Naznaczeni społecznie jako taki margines właśnie. I Jezus, gdy oni się pytają: mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomy? On mówi, Jezus odpowiada im: to nie tak. To nie, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Czy Jezus mówi o tym w miejscu, że ten człowiek był bez grzechu i że jego rodzice byli bez grzechu? Nie. On nie mówi, że byli bez grzechu. Jezus wskazuje na to, że niewidomość, brak wzroku tego człowieka, nie, niewidomość jest takie słowo w ogóle, brak wzroku tego człowieka nie jest konsekwencją grzechu czy zachowania tego człowieka. To nie jest tak od razu, że jesteśmy naznaczeni grzechem, że w naszym życiu pojawiają się od razu fizyczne konsekwencje grzechu, od razu takie namacalne, bam, niewidomość, czy spływa kara. Na szczęście nie. Bóg jest łaskawym Bogiem. Natomiast Jezus mówi, że to nie jest tak, że ten człowiek zgrzeszył, dlatego jest niewidomy. Oczywiście ten człowiek był grzesznikiem, jego rodzice byli grzesznikiem, dlatego że każdy człowiek, który kiedykolwiek chodził na tej ziemi, oprócz jednego, jest grzesznikiem. Natomiast Jezus wspomina, że ten brak wzroku tego człowieka stało się po to, aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. Dopóki jest dzień, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata. Po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny zrobił błoto i to błoto nałożył na oczy niewidomego. Następnie polecił mu: idź, obmyj się w sadzawce Siloe, to znaczy posłany. A niewidomy odszedł, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Bardzo ciekawa jest ta historia. Bardzo nietypowe metody uzdrowienia Jezus czasami stosował. Natomiast gdyby tak przyjrzeć się głębiej temu, tej całego kontekstowi, to jednocześnie Jezus mówi do uczniów: to nie tak, że on zgrzeszył i ma to, co ma. Ale pokazuje im, nakładając błoto na jego oczy, tak, on potrzebuje obmycia. To nie tak, że jego ułomność sprawia, że potrzebuje obmycia, ale jego życie, fakt, że jest człowiekiem, że urodził się na ziemi, sprawia, tak samo jak i wy, uczniowie, tak samo jak każdy z nas, że potrzebujemy tego duchowego obmycia, tego zanurzenia się w Bożej łasce, aby dostąpić odkupienia. I tak ten wyraz tego gestu, który Jezus wykorzystuje w procesie tego uzdrowienia, czyli nałożenie błota na oczy i obmycie się przez tego człowieka w tej sadzawce, ma dla mnie kilka wymiarów. Po pierwsze, ja odczytuję to w taki sposób, że Jezus wskazuje temu człowiekowi, że prawdziwe obmycie jego ciała i jego duszy w konsekwencji, aby jego grzechy były też odpuszczone, wiąże się z tym, że potrzebny jest pewien krok wiary i posłuszeństwa w stronę Boga. Czy Jezus mógł uzdrowić tego człowieka o tak po prostu, powiedzieć mu, zacznij widzieć? Tak, mógł, oczywiście. Natomiast ten Jezus chciał, aby ten człowiek zdał sobie sprawę, że proces uzdrowienia wymaga pewnego kroku wiary i posłuszeństwa. Myślę, że ten człowiek, ten niewidomy był w pewnym momencie mocno skołowany, kiedy poczuł na sobie błoto i kazano mu iść i obmyć się w sadzawce. W sadzawce, która była też źródłem wody dla Jerozolimy, która służyła też Izraelczykom, Żydom podczas oblężeń, gdy była takim źródłem wody, nadziei, której też Bóg wielokrotnie wspomina w Biblii jako wyjątkowe miejsce dla narodu. I ten człowiek idąc myślał, co się dzieje, ale jakoś poszedł za tym. Posłuchał Boga, podążył za tym i dostąpił tej łaski odkupienia. Więc Jezus wskazuje tutaj, nie ma oczyszczenia, nie ma uzdrowienia, oczyszczenia od grzechów bez tego aktu wiary i posłuszeństwa, który mówi, tak, idę za Tobą. Jest też to, dla mnie jest to właśnie też tak fragment, ten fragment przemawia do mnie w taki sposób, że Jezus jawnie pokazuje uczniom, że to nie jest tak, że tylko ten człowiek potrzebuje oczyszczenia, ale każdy człowiek potrzebuje oczyszczenia z grzechów. To nie tak, że tylko fizyczne ułomności potrzebują uzdrowienia, ale dusza, duch każdego człowieka potrzebuje uzdrowienia, potrzebuje tej ożywiającej, uzdrawiającej relacji z Bogiem, tego zanurzenia się w Bożej łasce. I jeszcze jedno, co do mnie przemawia, jakby ten akt zanurzenia się w Bożej łasce jest też taką symboliką zanurzenia się w bliskiej, w głębokiej, w odmieniającej życie ludzkie relacji z Bogiem. Więc każdy z nas potrzebuje oczyszczenia z grzechów, ale konsekwencją oczyszczenia z grzechów, zanurzenia się w tej sadzawce, oczyszczenia nas z tego, co oddzielało nas od Boga, jest to, że wchodzimy na tereny Bożej relacji z nami. Wchodzimy w miejsca, w których Bóg chce, abyśmy poruszali się w tej bliskiej relacji z Nim. I teraz, jak głęboko jesteś zanurzony? Jak głęboko przebywasz zanurzony w tej relacji z Panem Bogiem? Zobaczmy fragment z Ezechiela z 47 rozdziału. Ezechiel ma widzenie, w którym jest w mieście otoczonym murami i spod świątyni zaczyna wypływać woda. I ta woda płynie na wschód. I on wychodzi za miasto, spod tej świątyni, staje przed bramą zwróconą na wschód i widzi, że zza tej bramy ta woda dalej płynie. I w tym miejscu jego przewodnik pokazuje mu pewną prawidłowość. Zobaczmy, 47 rozdział od 3 wersetu. Mój przewodnik ze sznurem mierniczym w ręku ruszył na wschód. Odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Ta woda, która wytrysnęła ze świątyni, przeszła przez bramę i wydostawała się poza miasto i płynęła na wschód. Ta woda sięgała Ezechielowi po kostki. I znów odmierzył 1000 łokci, prosząc, bym przeszedł przez wodę. Przeszedłem. Ta woda sięgała mi po kolana. Odmierzył następne 1000 łokci i znów kazał mi przejść przez wodę. Sięgała mi po pas. Gdy odmierzył kolejne 1000 łokci, była to już rzeka. Nie dało się jej przejść. Rzeka była zbyt głęboka, a można było w niej płynąć. Nie można było przejść. Więc gdy już dostępujemy odkupienia, obmywania z naszych grzechów, mamy możliwość przystąpić i wejść do tej Bożej oczyszczającej rzeki i trwać w relacji z Nim. I ta symbolika, która przemawia do mnie w tym fragmencie, mówi o tym, że możemy mieć różne stopnie głębokości naszej relacji z Bogiem. Możemy być na różnym etapie głębokości naszej relacji z Bogiem. Gdy możesz wejść do rzeki odkupienia, która płynie, ta rzeka jest źródłem dobroci, ta rzeka jest źródłem owoców, ale możesz stać w tej rzece po kostki. I co do ciebie Bóg mówi? Chodź ze mną dalej. Chodź, zaprowadzę cię dalej. I Bóg chce prowadzić cię dalej do miejsca, w którym ta rzeka, ta bliskość relacji z Bogiem będzie sięgała tak obrazowo do kolan. I co Bóg do ciebie mówi? Bóg chce powiedzieć do ciebie, jest więcej, jest dalej. Chce zabrać cię dalej, iść z tobą za rękę, kroczyć z tobą i zaprowadzić cię do miejsca, gdzie ta rzeka będzie sięgała do pasa, ale to nie jest twój punkt docelowy. Bóg chce prowadzić cię do miejsca, kiedy w rzece Jego łaski, w rzece Jego obfitości zanurzysz się w pełni. Kiedy staniesz w miejscu, w którym ta rzeka przykryje cię, której nie będzie dna i stracisz grunt pod nogami. Dlatego, że to jest pełnia Bożej obfitości. Celem nie jest brodzenie po łasce i brodzenie w relacji z Bogiem po kostki. Mówię to oczywiście obrazowo. Celem nie jest zanurzenie się po pas. Ale Bóg dla każdego z nas chce prowadzić nas w miejsca, w którym jesteśmy zanurzeni w rzece, która wypełnia nasze życie, która wypełnia i sprawia, że tracimy grunt pod nogami. Ale nie tracimy tym samym kontrolę nad naszym życiem. Nie tracimy sensu, ale dajemy się prowadzić temu Bożemu nurtowi. Trochę brzmi to metaforycznie w tym momencie, ale zanim spróbuję podejść do tego trochę praktycznie, zadam jeszcze wam pytanie, dlaczego warto? Co Biblia o tym mówi? Czy warto zanurzyć się w Bożej łasce? Dalej Ezechiel pisze, że ta woda, ona płynie ku obszarom na wschodzie. Tam spływa na step, a następnie wpada do morza, Morza Martwego i czyni jego wodę wodą zdrową. Dokądkolwiek ta rzeka dociera, tam zaczyna roić się od istot żywych. Uzdrawia ona wodę swoim nurtem i sprawia, że pojawia się wkrótce mnóstwo ryb. Od En-Gedi po En-Eglaim stać będą rybacy, urządzą tam suszarnie dla swych sieci, a będą tam ryby, tak jak w Morzu Wielkim i będzie ich naprawdę bardzo wiele. A tam jest napisane, że tylko bagna i bajora będą słone, będzie można pozyskiwać z nich sól, a nad rzeką na obu jej brzegach rosnąć będą przeróżne drzewa owocowe. Ich liść nie zżółknie i nie zabraknie na nich owoców. Co miesiąc dojrzewać będą świeże, gdyż woda w rzece wypływa ze świątyni. Owoce drzew będą źródłem pożywienia, a ich liście będą niosły uzdrowienie. Więc Bóg roztacza przed nami wspaniałą wizję, że zanurzeni w Jego łasce będziemy czerpać z tego życia, które jest w Nim. Z tych owoców, które będą wydawać, które będą udziałem w naszym życiu. Z tej ożywczej rzeki, która będzie wpływać na nasze relacje rodzinne, tej rzeki, która będzie wpływać na naszą pracę, tej rzeki, która będzie wpływać na nas samych, na nas przyjaciół, którą będziemy mogli, czerpiąc z tego źródła, zanosić też Ewangelię, głosić odrwale, w którym wspaniałe rzeczy będą mogły być naszym udziałem. I zadam ci pytanie, gdzie dzisiaj stoisz w rzece? W którym miejscu jesteś? Bo Bóg pokazał mi, że możemy być w różnym miejscu. I to, że dzisiaj ja tutaj stoję, czy to, że dzisiaj zespół tutaj stał, to nie oznacza automatycznie, że stoję zanurzony w całości i nie mam gruntu pod nogami. I ktokolwiek tutaj staje, sam fakt, że tu wyjdzie na tą scenę, nie czyni go w pełni zanurzonym w Bożej łasce. Gdzie dzisiaj jest twoja relacja? Jakie dzisiaj owoce wydajesz? Jak bardzo modlisz się o to, aby te owoce były obfite. Aby te owoce wypełniały twoje życie, aby napełniały brzegi twojej rzeki, którą płyniesz, aby wpływały na miejsca, w których się pojawiasz. Gdzie dzisiaj jesteś? Kiedy ostatnio modliłeś się, szczerze pragnąc o tym, aby obietnice zawarte w Biblii realizowały się w twoim życiu? Kiedy modliłeś się o dary Ducha Świętego w twoim życiu? Kiedy modliłeś się o to, aby to, co jest obiecane nam jako Kościołowi, było rzeczywiście twoim udziałem? Zadaję te pytania też sobie. Zadaję to pytanie też sobie, bo Bóg wyraźnie pokazuje mi, że miejsce, w którym stoję, może być bardziej obfite. Miejsce, do którego Bóg mnie przeznaczył, może być bardziej obfite. Zobaczmy, co na ten temat pisze Izajasz w 35 rozdziale. Pisze o miejscu obfitości. O 5 wersecie 35 rozdziału. Wtedy otworzą się oczy niewidomych, a uszy niesłyszące usłyszą. To będzie wtedy, kiedy Pan Jezus zstąpi z powrotem na ziemię, ale Pan Jezus też wydał przykaz, abyśmy przygotowywali świat na Jego nadejście. I to też może stać się naszym udziałem. Wtedy otworzą się oczy niewidomych i uszy niesłyszące usłyszą. Chromy podskoczy jak jeleń i radośnie zawołaniemy, gdyż na pustyni wytryśnie woda, na stepie popłyną potoki. Sprażony piach zamieni się w staw, a spragniony grunt w źródła wody. W legowisku szakali, ich stałej siedzibie, zaszumi sitowie i trzcina. Więc Bóg roztacza przed nami wspaniałą obietnicę, że jest więcej. Że chce prowadzić nas dalej na wschód. Chce pokazać nam miejsca, w której zanurzeni w całości w Jego rzece, która przynosi obfite owoce, doświadczymy utraty gruntu pod nogami i damy Mu się prowadzić. Wiecie, ja to odbieram osobiście w taki sposób, że stoimy trochę jako Kościół przed takim wyjątkowym momentem, takim nową erą w historii naszego Kościoła, nową erą też w historii tego miasta, miejmy nadzieję, w historii tego świata, w historii naszych przyjaciół, kiedy przenosimy się do nowego miejsca. Ale to nie budynek, to nie nowe Betlejem jako Wodna 16 będzie wydawać owoce. To nie nowe Betlejem i budynek jest przeznaczony do tego, aby działać. Bóg potrzebuje mnie i Ciebie. Bóg potrzebuje mnie i Ciebie zanurzonego w Jego rzece obfitości, oczyszczonego Jego łaską, ale trzymającego się kurczowo tej relacji, która przynosi owoce. Potrzebuje mnie i Ciebie, którzy pragniemy, aby te owoce, o których mówi, aby te rzeczy, które On przygotował, aby były naszym udziałem. Potrzebuje mnie i Ciebie walczącego o dary duchowe, które będą wypełnieniem obietnic Bożych dla nas, które zostawił nam, że tak to będzie naszym udziałem, że będziemy widzieć, słyszeć proroctwa, że będziemy widzieć uzdrowienia, że będziemy widzieć cuda, które będzie realizować. Bóg potrzebuje mnie i Ciebie, którzy będziemy się modlić o to, aby Bóg nas używał, aby znajdował nam nową służbę. Ale to nie chodzi o to, że Kościół Betlejem wzywa Cię do tego, abyś służył Bogu. Abyś służył tu czy tam, abyś był liderem uwielbienia, chociaż modlimy się o liderów uwielbienia. Abyś był muzykiem, chociaż modlimy się o liderów muzyków. Abyś był kaznodzieją, chociaż modlimy się o głoszących słowo. O nowych powołanych w te miejsca. Ale Bóg wzywa Ciebie do pełnego oddania Jego sprawom. Tam, gdzie jesteś, abyś modlił się Ty o swoją służbę, abyś modlił się Ty o to, aby wydawać obfite owoce w swoim życiu. Abyś Ty poświęcił się i tak naprawdę dał się Bogu sterować. I aby to wynikało nie z tego, że Kościół Betlejem Cię do tego wzywa, ale z tego, że Bóg do tego Cię wzywa. Że Bóg wzywa Ciebie, abyś poświęcił swoje życie Jemu. I abyś szukał Jego woli w swoim życiu. To nie może stać się w strefie naszego pełnego komfortu, bo wejście na tak głęboką wodę wiąże się z pewnym ryzykiem. Wiąże się z tym, że być może czujemy się trochę niepewnie. Nie wiem, jakim jesteście pływakami, ale chociażby najlepsi pływacy olimpijscy wielokrotnie w wywiadach mówili, że oni czują respekt przed wodą i nie chcą zagłębiać się w miejsca, w które nie znają, co jest pod nimi. I są bardzo ostrożni w tym wszystkim. Ale Bóg w tym wszystkim honoruje nasze zaufanie i On pragnie, aby ten proces trwał. Pragnie, aby Twoja podróż z Nim na wschód, do miejsc, gdzie ten strumyk zamienia się w rzekę, która rozlewa się na te tereny i przynosi ożywienie, aby to trwało non-stop. Aby to trwało do momentu, aż Pan przyjdzie. I aby to wydawało w Twoim życiu owoce. Dlatego ja modlę się o to i będziemy się o to zaraz modlić. Aby Bóg poruszył nasze serca. Abyśmy to my byli gotowi iść głębiej. Abyśmy to my byli gotowi zanurzać się w tej rzece obfitości, tak trochę tracić ten grunt pod nogami, ale znowu nie tracić sensu życia, ale zyskiwać ten nurt, którym Bóg zabierze nas w te nowe miejsca. Podsumowując, chciałbym, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że każdy z nas potrzebuje takiego regularnego wertowania trochę naszej codzienności, takiego oczyszczenia. I że to oczyszczenie mamy w naszym Panu Zbawicielu, który oczyścił każdego człowieka i zwracał uwagę na to, jak bardzo każdy z nas potrzebuje Jego łaski. Ale gdy już wchodzimy w tą łaskę, zanurzamy się w tej łasce, w tej sadzawce, to Bóg chce, aby ta sadzawka zmieniła się w taką rzekę obfitości. W taką rzekę, która będzie przynosić wspaniałe owoce dla naszego życia, ale też dla życia osób, które spotkamy na swojej drodze, aby ta relacja też wynikała z takiej bliskiej, głębokiej relacji z Bogiem i z tego pragnienia, aby Mu służyć, aby oddawać Mu swoje życie. Zanim będziemy modlić się o Boże prowadzenie i oczyszczenie, mamy też, przygotowałem takie trzy pytania, które można potem rozważyć na grupach domowych, można też modlić się, też sami stanąć przed Bogiem. Zachęcam, aby tak pogłębić ten temat. Pierwsze pytanie to jest takie sformułowanie, jakie duchowe zanieczyszczenia, te takie drobnostki myśli, frustracje, o których wspomniałem na początku, zauważasz w swoim codziennym życiu i jakie kroki możesz podjąć, aby je wyeliminować. Ta dyskusja, to twoje rozważanie może skupić się na takim rozpoznaniu, na zdaniu sobie sprawy z tego, co jest obecne w twoim życiu i jakby takiej decyzji, aby oddać Bogu to, co jakby wpływa na ciebie. Bóg też to honoruje. Bóg też honoruje twój wysiłek, który wkładasz w to, aby stawać się lepszym i bardziej Jemu podobnym. Drugie pytanie to jest, jakie praktyczne znaczenie ma dla ciebie oczyszczenie w Jezusie Chrystusie i jak możesz zastosować to w swojej relacji z Bogiem oraz z innymi ludźmi. I to może być jakieś rozważanie na temat osobistego doświadczenia oczyszczenia z grzechów i jego wpływu na życie duchowe, ale też dzielenie się przykładami, jak relacja z Jezusem wpływa na nasze codzienne decyzje i relacje. I wreszcie trzecie pytanie. Jaki praktyczny wymiar może przyjąć twoja modlitwa, aby wejść z Bogiem na głębszą wodę i aby wejść do miejsca, w którym tracimy grunt pod nogami naszego sterowania życiem, ale jednocześnie dajemy porwać się temu Bożemu prądowi, Bożemu nurtowi, który kieruje nas przez życie. Czy będzie to modlitwa o dary Ducha Świętego, czy może o powołanie do nowej służby, czy może jeszcze inne obszary, które Bóg położyć na twoim sercu? Zachęcam do rozważania tego i poproszę was, abyśmy powstali teraz. Będziemy się modlić. Dobry Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem łaskawym. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem miłosiernym i że Twoja dobroć, Panie, i Twoja łaska jest przeznaczona dla każdego z nas. Panie, chcemy Ci dziękować za to, że Ty nas ukochałeś, wybrałeś nas, Panie, zanim jeszcze się urodziliśmy, Panie, zanim jeszcze w ogóle ktokolwiek o nas pomyślał, Panie, Ty już nas znałeś, Boże, i wybrałeś nas, Panie, przed założeniem świata. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś Bogiem, którego łaska oczyszcza nas każdego dnia, Panie. Ty jesteś Bogiem, który chce, abyśmy mieli z Tobą relację, który chce, abyśmy, Panie, przybliżali się do Ciebie, który chce, Panie, oczyszczać nasze niedoskonałe ciała, Panie. Dziękuję Ci, że, Panie, że Twoja łaska, Panie, jest dzisiaj dla każdego z nas i że możemy sięgać po to oczyszczenie, Panie, i Ty chcesz, Panie, abyśmy dbali o to, aby nasze życie było czyste, aby nasze życie, mimo tego, że żyjemy w niedoskonałych ciałach skłonnych do grzechu, Panie, abyśmy walczyli i starali się o czystość, Panie. Abyśmy starali się o to, aby zachowywać, Panie, się przed Tobą czystymi, Panie, aby być Tobie coraz bardziej i bardziej podobnymi. I Boże, dziękuję Ci za to, że Ty to honorujesz. Że honorujesz nasze starania, Panie, ale jednocześnie jesteś Bogiem, którego łaska jest dostępna, Panie. Panie, który jest pełen wybaczenia i miłosierdzia, Panie, gdy zawiedziemy, Panie. Gdy się zgubimy, Boże. I dziękuję Ci, że to jest wciąż aktualne dla życia każdego z nas, Panie. Proszę Cię o to, abyś oczyszczał, Panie, obszary naszego życia, które wymagają oczyszczenia, Panie. Abyś zwracał nam uwagę, Panie, gdy będziemy nad tym się zastanawiać, co jeszcze możemy oddać Tobie, Panie, i walczyć o to, aby być czystymi przed Twoim obliczem, Panie. Ale jednocześnie dzisiaj, Panie, chcemy deklarować przed Tobą ze szczerego serca, Panie. Nie pod przymusem, Panie, ale z pragnienia wywołanego tym, że Cię kochamy, Panie. Że chcemy wejść, Panie, na głębszą wodę. że Panie, chcemy, abyś zabrał nas dalej na wschód, Panie, gdzie ta rzeka już nie jest strumieniem, Boże, ale jest tym rzeką, która przynosi obfite owoce i wpływa na całą okolicę, na dolinę, która, ta rzeka, która jest życiodajna, ta rzeka, która umożliwia, że wokoło tej rzeki rosną drzewa, Panie. Tak chcemy zagłębiać się, Panie, w tej relacji z Tobą i aby z tej relacji wynikały też pragnienia naszego serca, Panie. Pragnienie, aby Tobie służyć, pragnienie, aby starać się i walczyć o owoce Ducha Świętego, o to, abyśmy byli, Panie, świadkami wypełnienia się Twoich obietnic, tego, co zostawiłeś, Panie, nam tu na ziemi. Tego, że będziesz, Panie, że będziemy świadkami cudów, które będziesz czynić, Panie. Że będziemy świadkami uzdrowień, Panie, które będziesz czynić. Że będziemy świadkami proroctw, Panie, które będziesz, Panie, dawać ludziom. Więc, Panie, dzisiaj pragniemy tego, Panie. Dzisiaj pragniemy tego, chcemy, aby to było naszym udziałem, Panie, ale też każdy z nas niech rozważa w sercu, w którym miejscu jest, Panie. I jeżeli jest gotowy, Panie, abyś zabrał go, to Panie, zabierz go dalej, Panie, w miejsce, gdzie jest dalej, gdzie ta rzeka jest głębsza, Panie, gdzie możemy, Panie, stracić nasz własny grunt pod nogami, ale zyskać, Panie, ten nurt, który pokieruje nas, Panie, Twoimi ścieżkami. Alleluja. Amen.